jak przejeżdżam, sobie myślę, o, tu jest brat Wasilewski, Henryk, tu jest zbór. Zawsze dzwonię do niego i go pozdrawiam. I się bardzo ucieszył, że zadzwoniłem i mówię, ha, jak jedziesz, to przekaż też bardzo serdeczne pozdrowienia od nas z Białogardu. I powiedział swojej żonie, która miała mieć operację na oko, ale z powodu choroby, która się przyplątała, bardzo bolesnej, bardzo uciążliwej, półpasiec się nazywa, cierpi bardzo i operacja się nie odbyła i jest w domu i stąd też taka prośba, abyście pamiętali o niej, o Wiesi w modlitwach. Brat Andrzej czytał o bogach, o bożkach drewnianych, kamiennych, czy mogą dać radę, czy mogą coś powiedzieć. Nic. Ani drewniane, ani kamienne. Przyszło mi do serca taka myśl, że dlatego ludzie tak bardzo szanują bożków, stawiają w swoim życiu, stawiają im świątynie, chodzą do nich, do tych świątyń, składają ofiary i wiedzą, że i tak im nic nie powie. Może dlatego, że im nic nie powie. I wychodzą takimi, jakimi chcą być, takimi, jakimi weszli. Nikt im nie przeszkadza w życiu, nikt im nie przeszkadza w ich planach, nikt nie przeszkadza im w ich marzeniach, bo Bóg ich na pewno im nie przeszkadza. A nasz Bóg mówi. Nasz Bóg mówi tak, swoim. Mówiłem raz i drugi, ale nikt nie zważał. To jest inny problem z prawdziwym Bogiem. On mówi. Gdy przychodzisz do Niego, obojętnie, czy z prośbą, czy z ofiarą, spodziewaj się, że On ci powie. On ma ci co powiedzieć. On chce oczyszczać nasze życie, On chce oczyszczać nasze serce, On chce prostować nasze drogi. I Bóg nasz mówi. Problem jest z tym, że my nie chcemy słuchać, bo to uderza w nas. Bo to uderza w nasze stare życie. Bo to uderza w nasze pragnienia, może w nasze marzenia, może w nasze zwyczaje, w nasze, nie wiem, we wszystko może uderzać. Bóg, powiem, a Bóg zabiera wszystko, Bóg uderza we wszystko, co przeszkadza w społeczności z Nim, w Jego społeczności z nami. Bo w naszej społeczności z Bogiem w zasadzie nic nie przeszkadza. Możesz mieć nawet grzech w swoim sercu i przychodzisz, Panie, ja chcę z Tobą rozmawiać, Panie, ja chcę Cię wielbić, przyjmij chwałę. Masz grzech, poszedłeś, wyszedłeś niepojednany z żoną, pokłócony. Przychodzisz, Panie, ja chcę, ale Bóg nie może mieć wtedy społeczności z nami, taką, jaką chce. On musi nas oczyścić. On zna nasze serca, On widzi nas i mówi do nas i mówi i wskazuje na te rzeczy, które byśmy najchętniej ukryli. Często ukrywamy. Nikt z ludzi o tych nie wie, a Bóg do nas mówi. Problem w tym, że nie chcemy ich oddać i nie słuchamy Boga. Chcę przeczytać z Ewangelii Mateusza, 24 rozdziału, fragment od 3 do 14 wiersza. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, od 3 wiersza. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? A Jezus odpowiadając, rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Uczniowie zaciekawieni tym, bo to wszystkich nas interesuje, kiedy nastanie ten dzień, kiedy przyjście Pana Jezusa nastąpi, jak to rozpoznać na osobności, gdy są, pytają się Pana Jezusa, powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak przyjścia Twego i końca świata. A Jezus zaczyna, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Kogo jak kogo, ale apostołów kto mógł zwieść? Apostołów, którzy jak nikt spośród ludzi żyjących na świecie w tamtym czasie nie rozumiał, nie znał Chrystusa, Jego zwiastowania, drogi, celu, przecież 3 lata, bo to jest pod koniec życia Jezusa, ta rozmowa ma miejsce. Przez całe 3 lata chodzą z Jezusem, słuchają Jego, pytają się, Jezus im wykłada i tak dalej, mówi. Mówimy o fałszywych ludziach, mówimy o fałszywych nauczycielach, mówimy o fałszywych naukach, mówimy o zagrożeniach i tak dalej. Przez całe 3 lata, dzień w dzień, a Jezus mówi do nich, baczcie, uważajcie, żeby was kto nie zwiódł. Jezus mówi prawdę, Jezus wie, co mówi. Oni musieli przyjąć takie ostrzeżenie od Jezusa, żeby uważali. Oni też mieli uważać. To nie tylko my mamy uważać, żeby ktoś nie zwiódł. Czujesz się może bezpiecznie, jak masz dzisiaj jakiś staż wiary, ani jednego dnia nie masz takiego jak apostołowie, którzy patrzyli na Jezusa i mówili, Panie, powiedz nam. I On im mówił. I może czujesz się bezpieczny, że ja się nie muszę o to troszczyć, ja się nie muszę o to bać, że mnie ktoś zwiedzie. Jezus, mówiąc o czasach ostatnich, o swoim przyjściu powtórnym, zaczął od ostrzeżenia. Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Bo wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Słowo wielu, jeśli będziecie jeszcze teraz, może słuchajcie, cały czas się powtarza. Wielu, 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 wielu. Mowa o Kościele. Mowa o chrześcijanach. Bo zwiedzeniu nie podlega świat. On jest w zwiedzeniu i jego nikt już nie musi zwodzić. Tak? Kościół jest w prawdzie, jest w światłości i diabeł pracuje nad tym, żeby Kościół zwieść, żeby ludzi wierzących zwieść. Wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Jak wielu zwiodą, to ilu nie zwiodą? Niewielu. Niewielu. Jak wielu zwiodą, to po drugiej stronie tych, co zostało, jest niewielu. Bracia i siostry, jak zachować swoje życie w prawdzie? Jak zachować swoje życie na tej właściwej ścieżce? Jak zachować? Trzeba poznać prawdziwego Chrystusa. Trzeba znać i rozumieć tego Chrystusa, który mówi te słowa. Jedynego, prawdziwego Chrystusa. Jeden, jedyny, raz objawiony. Przychodzi wielu i mówi, jam jest Chrystus. I szok. Wielu zwodzą. Co mają takiego w sobie? Jaka to jest ukryta siła, że wielu zwiodą do fałszywego Chrystusa, od prawdziwego Chrystusa. Że wielu odprowadzą od prawdziwego Chrystusa do fałszywego Chrystusa. Co mają za siłę? Gdzie ich tajemnica? Że od prawdziwej Ewangelii, tej zwiastowanej przez Jezusa i apostołów, zwiodą do fałszywej Ewangelii. Nie do piekła zwiedzają, wiesz? Nie do ciemności. Mówią, idziemy i tam będzie ciemność. Tam będziemy sobie... Nie, mówią, jam jest Chrystus. Ja głoszę prawdziwą Ewangelię. Słyszycie dzisiaj te prawdziwe Ewangelie? Pseudoprawdziwe. Czy widzicie, jaką popularnością cieszą się fałszywi prorocy? A w ogóle wiecie, że są fałszywi prorocy? Czy wszystko jest w porządku? Pewien pastor, bardzo mi dobrze znany i wiem, taki prawie przyjaciel, opowiadał mi o pewnej społeczności. Mówi, weź sobie, zobacz tam, jak możesz. Ja nie wiem, wiesz, no nie wiem, no. Może to też tak? Może, wiesz, my jesteśmy starej daty, my to, no, może tam też? Ja nie wiem, co powiedzieć na to. Wiecie, kiedy otworzyłem to, zobaczyłem, wstrząsnęło mną to, ponieważ to jest tak jawne bluźnierstwo przeciwko Bogu, że to jest tak odstępcza nauka. I sobie myślę, skąd u niego wahania? Skąd wahania? Że to może też Chrystus. Nie ma nic wspólnego z tym Chrystusem, którego znam. Nie ma nic wspólnego z tym Chrystusem, który nauczał tam w Ewangeliach. Który chodził z uczniami, który przyszedł na ziemię. Nie ma nic wspólnego. A on myśli, że a może trzeba być cicho i niech się dzieje, co się ma dziać. Nie mamy określenia. Czy w ogóle jest możliwe poznać innego Chrystusa niż tylko prawdziwego? Czy jest takie zagrożenie? Wiecie, kiedyś, to było chyba z 2-3 lata temu, miałem też udział w takiej konferencji, gdzie przemawiało wielu braci i mówili Ewangelię. Mówili o tym, jak Jezus Chrystus prowadzi swój lud, jak Jezus Chrystus chce nas prowadzić, że jest to droga, na której musi być pełno wyrzeczeń. Ciągle pełno wyrzeczeń. Bracia i siostry, pamiętacie wyrzeczenia sprzed nawrócenia, prawda? Pamiętacie, powiem, wyrzeczenia, kiedy zmienialiście ciemność na światłość, kiedy braliście chrzest. Pamiętacie wyrzeczenia, prawda? Wiele rzeczy, całe życie było niewłaściwe. Całe życie obrażało Boga. I były to wielkie wyrzeczenia i wszyscy je pamiętamy. Czy dzisiaj masz wyrzeczenia jakieś? Czy dzisiaj rozumiesz, czego masz się wyrzekać, czy już naprawdę zapomniałeś o wyrzeczeniu? Ponieważ raz kiedyś oddałeś życie Jezusowi. Ci bracia mówili o... Tam była zwiastowana Ewangelia o codziennym wyrzeczeniu się, siebie. O codziennej walce. O codziennym wysiłku chrześcijańskim. O codziennym wysiłku chrześcijańskim. Czy nie ma już wysiłku? Jedyny wysiłek chrześcijański dla wielu to wybrać się do zboru. Wsiąść w samochód, bo już nawet nie w pociąg. We własny samochód spod własnego garażu wyjechać. Jedyny wysiłek w życiu chrześcijańskim. Ale tam mówiliśmy o wyrzeczeniu się siebie. I później był wspólny obiad i przesiadłem się tak już na koniec, bo tam ludzie się coś pytali, rozmawiali, w zasadzie już byłem spóźniony na ten obiad i tam gdzieś było wolne miejsce. I siedziało czterech takich młodych, takie dwa młode małżeństwa chrześcijańskie. I oni byli przejęci niesamowicie tym, co usłyszeli. Byli zdziwieni, że w ogóle takie słowo jest w Biblii napisane. Byli zdziwieni tym, że Jezus czegokolwiek oczekuje. Oni powiedzieli, bracie, my już jesteśmy kilka, jeden kilka, drugi kilkanaście w zborze i nikt nam nie powiedział, nigdy nie słyszeliśmy, że Jezus czegokolwiek od nas chce. Od nas, jako Bożych dzieci. Nikt nam tego nie powiedział. Dzisiaj słyszymy pierwszy raz, jesteśmy zszokowani. To jak żyliście? No tak jak kiedyś. Nic nie porzuciliście? Nie. Nie zmieniło się. No oczywiście przestaliśmy pić, przestaliśmy przeklinać. Ale poza tym nic. Ja wiem, jeśli byliście prawie kilkanaście, a Słowo Boże czytaliście? Nie. Słuchaliśmy pastora. A on nigdy tego nie mówił. Wiecie, słuchali raczej pastora niż Boga. Dzięki. Dziękuję bardzo. Zawsze się z Paulą mile witam, bo ona mnie jakieś dwie wizyty temu dała w takim momencie. I ją łatwo zapamiętać mi, ale ciebie nie będę pamiętał. Wybacz mi, jak ci nie podziękuję następnym razem. Kochani, czy to nie była fałszywa Ewangelia? Myślicie, że fajnie trafić do takiego zboru, gdzie nic się nie wymaga? Fajnie słyszeć o takim Jezusie, gdzie się nic nie wymaga, który nic nie wymaga, który nie dociera do głębi duszy, który nie dociera do głębi myśli, który nie dociera do głębokości, powiem to, szpiku kości, do rozdzielenia duszy i ducha. Myślicie, że fajnie tak trafić do takiego kościoła? Fajnie, bo nie trzeba nic zmieniać. Ale co się stanie, jak przed Panem staniesz? Jak zobaczy twój brud nieoczyszczony? Wiecie, co powie? Nie znam was. Nie znam was. Czy nie lepiej słuchać Pana? Czy nie lepiej przychodzić? Nastaw się na słuchanie, mówi psalmista Dawid, jak idziesz do domu Bożego. Nie tylko, żeby słuchać, bo to jest grzecznie słuchać, jak ktoś mówi, kulturalnie, nie. Żeby skorzystać, żeby wziąć, żeby posłyszeć, co Pan do ciebie mówi. A później wziąć się do pracy. Żeby usłyszeć napomnienie, żeby usłyszeć wskazówkę Bożą, a później iść do domu i wziąć się do duchowej pracy. Do oczyszczenia swojego życia, do oczyszczenia swojego serca. Bo Pan nas oczyszcza. Pan nas uświęca. Ale nam każe dążyć do uświęcenia, to musi być wspólne. Nie ma tak, że Pan Bóg uświęca, każdego roku stajesz się o jeden stopień świętszy. Tak nie ma. Stajesz się świętszy, jeśli grzech, który w tobie mieszka, zostanie usunięty. Jeśli skończą się grzeszne pragnienia, jeśli skończą się twoje grzeszne cele, jeśli zrezygnujesz ze swoich grzesznych zachowań, wtedy stajesz się bardziej święty. Żeby być zachowanym od tego zwiedzenia, a jest tak, to jest prawda, wielu zwiodą. Szkoda, że tak jest napisane. Szkoda, ale Pan Jezus mówił prawdę. Wielu zwiodą. I dzisiaj mamy czasy, gdzie wielu jest zwiedzionych. Dzisiaj przyszły czasy, kiedy naprawdę, drodzy, ja nie chcę mówić o tym, bo to nie powinno się mówić o takich rzeczach. Znaczy, powinno, może z kasalnicy nie powinno się mówić. Ale stan ludzi w Kościele jest przerażający. I jest ich coraz więcej. To nie są już sporadyczne przypadki. To, co się dzieje dzisiaj między ludźmi, którzy się nazywają wierzącymi, przechodzi ludzkie wyobrażenie. Przechodzi ludzkie, bo przeraża. Wielu jest zwiedzionych. Później mówi o tych znakach, o tym, żeby się nie bać. Mówi, że to dopiero początek boleści. Kochani, to dopiero początek boleści, ale to jest początek. Ten finał już się zaczął, bo te rzeczy, o których Jezus mówi, powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, gdzie głód, mur, miejscami, no to jest nie da się ukryć, nie? Nie da się uciec od tego, co się dzieje, to ziemia po prostu jest kipi od tych rzeczy, tak? A więc jest to początek. Początek się zaczął, początek finiszu, nie w ogóle początek czegokolwiek. Początek finiszu się zaczął. Dochodzi do tego, my jesteśmy już trochę dalej, bo dochodzi do tego, że wielu z was będzie wydawanych na udrękę, wielu z was będą zabijać i będziecie pałać, i będą narody, wszystkie narody będą pałać nienawiścią do was. Kochani, i powszechna nienawiść do chrześcijan, zdecydowana większość chrześcijan, to ci prześladowani, to ci w tamtych krajach, zdecydowana większość. Tam się Kościół naprawdę potężnie buduje, wzrasta, rozrasta, pomimo tych prześladowań. Wiecie, my jesteśmy tylko naprawdę odrobiną chrześcijaństwa na świecie, gdzie nie mamy prześladowań, gdzie nikt na nas nie pluje i nikt nas nie zabija i nikt nas nie przegania w nocy. Ale większość, tam gdzie są miliony ludzi i tysiące i miliony chrześcijan, cierpi prześladowania. I dokładnie jest tak, jak tu jest napisane, że będą was zabijać, wydawać na udrękę. Możecie, jeśli na pewno nie jest żaden problem, poczytać o prześladowanych chrześcijanach. Modlimy się za nimi. Budzą nas do tego, żeby modlić się za naszych braci i sióstr, bo to jest to, co przeżywają, powiem, nie mieści się nam w naszym pojęciu. Nie umiemy sobie tego wytłumaczyć. Taka jest nienawiść. I kiedy to przyjdzie, ta nienawiść, kiedy już przyszła, i wówczas znowu jest napisane, wielu się zgorszy. A jeśli wielu się zgorszy, to ilu się nie zgorszy? Niewielu. Taka jest proporcja. Wielu, niewielu. Szeroka droga i wielu, którzy po niej idą, i wąska droga i mało tych, którzy ją znajdują. Taka jest proporcja. Zawsze. Ale to prześladowanie przychodzi do nas. Prześladowanie może nie w formie maczety, ale prześladowanie, by odstąpić od Bożych zasad, by odstąpić od Boga. Chodzi o zwiedzenie. Wiecie, chodzi o zwiedzenie, żeby zgodzić się na to, że Bóg coś powiedział niewłaściwie, że to, co Bóg powiedział, to, co w Piśmie jest napisane, jest nieprawdą. Albo jeśli uwierzysz, że to jest prawdą, nie wolno ci o tym mówić. Nie wolno ci przy tym publicznie obstawać. Przyszedł do mnie taki mail kiedyś, to już tam parę lat temu, taki jakiś, z jakiejś organizacji takiej, która walczy o prawa człowieka, o chrześcijańskie prawa człowieka, nie wiem nawet jak to czytam, tylko tak pobieżnie to, ale tam była taka prośba, żeby wziąć udział w jakimś proteście przeciwko podjęciu uchwały, bo mam na rząd podjąć uchwałę, nie ten rząd, to nie było za tego rzędu jeszcze, że każda krytyka publiczna, wyraźna krytyka homoseksualizmu będzie uznana za przestępstwo z nienawiści ze względu na orientację seksualną. I jeśli wejdzie w życie ta ustawa, to może ona wzeszła, już nie wiem, to rząd, to policja, te organa ścigania mają obowiązek, chcą czy nie chcą, wszcząć postępowanie, ukarać cię. Czy odnośnie wychowania dzieci, to już się dzieje wokół nas, prawda? W takich wolnościowych krajach, Norwegia, Szwecja, gdzie zabierają dzieci. Za byle co. Tragedia. To jest ucisk. To jest ucisk. Nie wychować dzieci w karności. To Bóg każe wychowywać w karności. A człowiek mówi nie. Wiecie, oni chcą podjąć taką uchwałę. Bóg 2000 lat temu wydał dekret odnośnie homoseksualizmu. A dzisiaj stworzenie buntuje się przeciwko temu. Stworzenie, marne stworzenie. I ustanawia swoje rządy. Bracia i siostry, to sięgnie i to sięga już powoli, powoli nas. Jakże potrzebujemy być blisko Pana, jakże potrzebujemy być blisko Pana, żeby wytrwać. Czy to już zaczął się finisz i słuchajcie, kiedy oglądacie wyścigi, kiedy oglądacie finisz, to ten, który prowadzi, on już nawet się nie ogląda na boki, ani w tył. Jeszcze kiedy to jest drugie okrążenie, czy trzecie, jeszcze patrzy, jeszcze chce kontrolować, ale kiedy się zaczyna finisz, to on już nie ma czasu, to nie jest już ważne. Wiecie, dla niego jest ważne jedno, osiągnąć zwycięstwo. Pełnią sił, ile się da, osiągnąć zwycięstwo. My jesteśmy w takim momencie i musimy patrzeć na Jezusa, żeby osiągnąć, żeby nie rozproszyć się rzeczami, które nas zatrzymają albo spowodują, że stracimy koronę. Wszyscy biegną, mówi Paweł, ale nie wiecie, że tylko jeden dostaje wieniec? Tak biegnijcie. Wiecie, to nie chodzi o to, że jeden z was z tego zboru, jeden z połczyńskiego zboru dostanie, tak? Ale jeśli nie przyłożymy tak sił, jak ten, który chce wygrać, to nie odbierzemy korony. Czy masz to? Więcej modlitw w twoim życiu, czy mniej? Raczej tęsknisz za społecznością, czy cieszysz się, że odwołana z jakiejś przyczyny, o, mogę sobie inaczej zorganizować czas. Co jest w sercu, bracia i siostry, co jest w sercu? Trzeba badać siebie. Życie ma w nas być, ciągłe życie. Nie pójdziemy przed tron Pana z przepustką, taką może bardzo nowoczesną i tak pach, przyjedziemy, jesteśmy. Nie, takimi, jakimi staniesz przed Nim. Życie ma być w Tobie, życie ma być we mnie. Chrystusowe życie, owoce Ducha, brat tu mówił o owocach Ducha Świętego. One się mają pojawić, one mają być, Bóg je chce spożywać. Po to nam daje Ducha Świętego, po to nas oczyszcza, po to karmi nas Słowem swoim. Powiedzcie, co mam zrobić, co jeszcze nie zrobiłem mojej winnicy, mówi Bóg w pewnym momencie, pyta się. Ogrodziłem ją, zasadziłem, podlewałem, strzegłem i przyszedłem w owoc wziąć, a ona zrodziła swoje owoce. I to niesamowite, dramatyczne pytanie. Powiedzcie, co jej nie zrobiłem? Czego jej nie zrobiłem? Co jej zabrakło, że nie ma owoców? Powiedz, co ci Jezus nie zrobił? Czego ci nie dał, żebyś wydał owoce Ducha Świętego? Pokorę, miłość, łagodność, szczęśliwość i tak dalej. Powiedz, co ci nie zrobił? Żebyś miłował swoją żonę. Żebyś ją we czci miał. Żebyś była uległa swojemu mężowi. Czego ci Jezus nie zrobił? Czego ci Jezus nie dał? Życie ma być w nas. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Pomyślcie, miłość oziębnie. Czy można sobie wyobrazić coś gorszego? Oziębnie miłość. Miłość, która jest główną konstrukcją Kościoła. Tym głównym nośnikiem życia jest miłość. Apostoł Paweł pisze w 3 rozdziale, 14 wiersz. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Spójnią doskonałości. Kiedy mówi się dzisiaj o doskonałości, chrześcijańskiej doskonałości, kiedy się mówi o tym, żeby zwyciężać grzech, a nie poddawać się grzechowi, to ludzie robią takie dziwne miny. Chrześcijanie robią takie dziwne miny. Nie wierzą, że że człowiek może zwyciężyć grzech, że może być daleki od pokus, że może zwyciężać pokusy, że może się odrzucać, że może zamknąć serce na świat, że może zakochać się w Bogu, do szaleństwa, zakochać się jeszcze więcej, jak go kochałeś kiedyś. Nie wierzą, że to już jest możliwe. Wielu nie wierzy. Wiecie dlaczego? Ponieważ ich miłość oziębła. Jeśli nie ma miłości gorącej, gorliwej, nie można zbudować doskonałości. Wiecie, ona na górze się rozsypie, bo nie jest spojona miłością. Doskonałość wymaga miłości. Jeśli nie chcesz doskonałości, dlatego ludzie nie wiem, wstrzymują się, nie wierzą w to. Bo oziębła miłość do Boga. Oziębła miłość do Boga. A jeśli w Kościele oziębła miłość, to jest tak, jak w tych wieżach w Nowym Jorku, kiedy się tam zapaliło i tam główna konstrukcja to była stal, tak? Kiedy stal od tej temperatury zaczęła być plastyczna, stało się, co się stało. Tragedia. Jeśli miłość oziębła, nie utrzymuje ciężaru. Nie otrzymuje odpowiedzialności. Nie pójdziesz dalej, jeśli miłość oziębła. Nie weźmiesz się za bary z grzechem. Nie powiesz sobie nie. Bo dlaczego masz powiedzieć sobie nie? Jeśli miłość do Chrystusa oziębła, nie powiesz sobie nie. A dlaczego mam sobie nie pozwolić na to, co miłe? A dlaczego mam sobie nie pozwolić na to, co dobre? Dlaczego nie mam sobie pozwolić na to, co wszyscy robią? Wiecie, tylko miłość, prawdziwa miłość, gorąca miłość sprawia, że jesteś gotowy na wszystko. I dajesz ofiarę za ofiarą. I idziesz na ołtarz Boży. Pomyślcie, każdy z nas wie, możemy powiedzieć, o jakiej ja miłości mówię. Każdy z nas zna tą miłość. Gdy Jezus cię zbawił, porzuciłeś potężne rzeczy. Całe swoje życie porzuciłeś. Nie wyobrażałeś sobie kiedyś życia bez piwa, tak? Czy bez wódki, czy bez papierosa. A tu nagle, bach, stop, to trzeba skończyć. I oddałeś to Bogu z dziękczynieniem. Miałeś hobby jakieś. Ja pamiętam takiego brata u nas młodego, którego hobbym był motor, był bożkiem jego. Kupił sobie starego Junaka. Zrobił z niego Harley'a. Co mówię wam, faktycznie piękny. To był jego bożek. On wtedy jeszcze nie był wierzącym, ale był już dorosłym. Zapuścił sobie długie włosy, bo przecież gdzieś tam na takim filmie oglądał bohatera, który właśnie tak wyglądał. I nagle stał się dzień. Przychodzi do zboru ostrzyżony. Coś się stało. Krótko trwało, zanim się wyjaśniło się, że nawrócił się do Pana. Po jakimś czasie, krótkim czasie, kilku miesięcy, bo to on musiał wystawić go, sprzedał swój motor. Takiego wyrzeczenia, wiecie, to mogła spowodować tylko gorąca pierwsza miłość. I te wyrzeczenia mieliśmy każdy z nas. Dobrze rozumiemy istotę pierwszej miłości. Nie dyskutujemy z Bogiem. A dzisiaj, kiedy Bóg chce dalej zabierać rzeczy drogie naszemu życiu, dyskutujemy z Nim. Kiedy Bóg nas nakłania do posłuszeństwa, wiecie, że Bóg nas w zasadzie nie tyle nakłania do zrozumienia, On nie może nas nakłaniać do zrozumienia. Zrozum, co ja mówię. On mówi, bądź posłuszny temu, co ja mówię. Dyskutujemy z Bogiem. Nie chcemy Mu tego dać. Chociaż to jest w porównaniu do tych pierwszych rzeczy taka mała rzecz. Wiecie, bo tragedią jest, kiedy miłość oziębnie. Tragedią. Pan Jezus mówi do zboru w Efezie, oziębła Twoja miłość. Straciłeś tą pierwszą gorącą miłość. Upamiętaj się. Wiecie, Bóg nie pozwoli na życie z oziębłą miłością. Bóg reaguje na oziębłą miłość. I mówi do anioła zboru w Efezie, upamiętaj się. Zobacz wyżynę, z której spadłeś, wróć do niej. Bo jeśli się nie upamiętasz, to przyjdę do ciebie, żeby cię poruszyć. To, wiecie, to była jasna sprawa dla tego anioła. Pan Jezus mówi, letnich wypluje z moich ust. Bóg nas obdarzył swoją miłością, bracia i siostry. To nie ty się nauczyłeś miłować Boga. Bo jakbyś tak miłował Boga, jaką ziemską miłością, to bym współczuł temu Bogu. Wiadomo, jaka ona jest, ale to Bóg. Bóg pokazał, jak trzeba miłować przez Jezusa Chrystusa. On pokazał, jak się miłuje, na czym polega miłość Boża i Bóg wlał w nasze serce. To jest dar Boży, Boża miłość. A nasza rzecz zachować tą Bożą miłość. A nasza rzecz strzec jej jak najcenniejszej rzeczy, tej gorącej miłości. Możesz rozpoznać, jest wiele znaków rozpoznawczych, które ci pokażą, że twoja miłość gaśnie, że twoja miłość ziębnie. Bardzo wiele. Wiecie, mnóstwo. Gdzie się nie obrócisz, to widać te znaki. Chyba, że jesteś już tak daleko, że ich w ogóle nie widzisz, bo tylko ciemność widzisz. Wtedy już nie widzisz nawet tych przebłysków. Moja mamusia, jak straciła taką żywą społeczność z Chrystusem, coś jej tam, wiecie, przeżycia nieraz nawet, takie nie od niej zależne, trudne przeżycia jakieś w domu, może z dziećmi, może z mężem, może... I mówi, ja już nie mam tej radości, ja już nie czuję tak Pana, wiecie, na nabożeństwie było słychać, jak ona jęczy. Kiedy klękaliśmy do modlitwy, słychać było, jak ona wzdycha, jak ona płacze, bo nie ma społeczności z Jezusem Chrystusem. Płakałeś tak kiedyś? Wiecie, i nie spoczęła. I po krótkim jakimś czasie, bo jak ktoś szuka, to znajdzie. Kiedy odwiedzałem ją na przykład, ona ma jasne oczy i uśmiech. Wróciła do Chrystusa. Chrystus ją przygarnął znowu. Masz takie życie? Jeśli wiecie, ile jest oznak tego, czy miłość nie oziębła? I znowu jest napisane, że wielu, miłość wielu, ale jednak tylko niewielu oziębnie. Kochani, łatwo ją stracić, chcę wam powiedzieć. Łatwo, jest wielu wrogów naszej wiary, jest wielu wrogów naszego zbawienia i oni się nie skończyli z momentem nowego nawrócenia. Kiedy oddałeś swoje życie w ręce Jezusa, skończyło się z wrogami. Nie, wrogowie się zaczęli. Przedtem szatan był twoim przyjacielem. Prowadził cię jak ślepego. Słuchałeś go, on ci kazał, to robiłeś. Ale kiedy przyszedłeś do Jezusa Chrystusa, zaczęli się wrogowie. Straszni wrogowie. Świat, szatan, ciało twoje, twoja natura, wróg. Nie słuchaj ich. Nie słuchaj ich. Wróć do pierwszej miłości. Troszcz się o nią. Bo na takich spoczywać będą oczy Boga i spoczywają oczy Boga. Niech Bóg wam błogosławi. Niech wam da wiele radości przeżywać. Odzyskajcie pierwszą miłość, jeśli nie jest taka gorąca. Odzyskajcie ją. Ponoście cenę, którą trzeba ponosić. Każdego dnia. Składajcie swoje życie w ofierze. Życie. Nie tylko pieniądze. Nie tylko 2 godziny w tygodniu, czy 3 godziny. Życie codziennie. Kiedy trzeba się zaprzeć samego siebie, to boli. To jest cierpienie. Ale jaka radość jest potem, kiedy zwyciężasz. Jaka radość jest potem, kiedy zwyciężasz, kiedy ty zwyciężasz grzech, a nie grzech zwycięża ciebie. Jeden brat mi powiedział jeszcze ten moment. Czy mogę jeszcze z 5 minut? Bo mogę? Nie, naprawdę już. Taki młody brat słyszał naukę o zapieraniu się siebie, o niesieniu krzyża, o uczniostwie. Był na takim spotkaniu braterskim. We wrześniu będzie. Zapraszam was, bracia. Jak chcecie, przyjedźcie do Płuczyna. Akurat będzie w Płuczynie. Różni bracia przyjeżdżają, ale naprawdę gorąco oddani tak Bogu, że się tam tylko ogrzejecie, a na pewno nie zawiedziecie. I on był na takim młody człowiek. I słyszał, że że swoje własne porządliwości, starą naturę można tylko, powiem, zwyciężyć poprzez krzyż, swój krzyż, przez zaparcie się siebie i wzięcie swojego krzyża i złożenie ofiary na tym krzyżu. Po prostu zaprzeć się, wyrzec się siebie. Trzeba wyrzec się siebie. Powiesz, to jest trudne. Jasne, że jest trudne. Ja powiem, jest bardzo trudne. Ale Bóg ci w tym pomoże. Bóg ci pomoże. Wtedy zobaczysz, po co jest Duch Święty ci dany. Właśnie, żebyś zwyciężył. Żeby ci dać siły. Żebyś powiedział nie i żeby to nie trwało. A nie, no nie, ale robię. I on, to mu się podobało, wiecie, ale wrócił do swojego domu i dzwoni do mnie po roku. I mówi, wiesz, bracie, tak sobie myślałem, no nie mam nic przeciwko temu, nie mogę znaleźć nic, że to jest fałszywe, że to jest niewłaściwe nauczanie, ale tak myślałem, jak zacznę zwyciężać swoje pragnienia, swoje, jak zacznę zwyciężać nad grzechem, to szybko wzrosnę w pychę. I to może lepiej korzystać z łaski. Lepiej upaść i no nie chcę upaść, no ale no jasne, ja wiem, że nie chcesz upaść i upadniesz, oczywiście, że upadniesz. Wiem, że nie chcesz upaść i upadniesz. Jasne? 100 razy potwierdzone? Może i więcej. Tak. I w pracy był i mówi, pojawiła się w pracy dziewczyna, która, on jest kawalerem, która zagięła na niego parol, jak to się mówi. Powiedział, zaczęła się do niego zalecać, zaczęła go podrywać, bo dzisiaj są takie straszne czasy, że nie ma różnicy, nie? Między niczym. I on jej oczywiście powiedział od początku, dziewczyno, to jest nierealne, ja jestem nawróconym człowiekiem, jestem chrześcijaninem, to jest grzech i tak dalej. Nigdy. A ona powiedziała, spokojnie, ja swoje zrobię. Bezczelny sposób, wiecie jaki to jest, nie? Jak to się dzieje, tak? Jak się zachowują, jak się ubierają. I on mówi, że to jakiś czas trwało i no, on nagle zaczął dostrzegać, że jego serce słabnie. Wbrew temu, że nie chciał, że się bał tego, że płakał. Boże, zrób coś. I czuł, że narasta w jego sercu wróg. Jego wróg, wróg jego duszy. Wiecie, co zrobił? Zwolnił się z pracy. Jak usłyszałem, to powiedziałem, kocham ciebie. Panie, co zrobiłeś? Uciekłeś jak Józef w Egipcie od żony Potyfara. Chwała Bogu. Ale on powiedział tak, ale wiesz, bracie, a sobie wtedy przypomniałem słowa o zapieraniu się siebie i o krzyżu, które mówiliście. I pomyślałem, dlaczego moje porządliwości seksualne, to też są twoje porządliwości starej natury, dlaczego one mają mieć taką moc w moim życiu, że ja musiałem uciekać z pracy i nie miał pracy, nie ma do tej pory. Ja mówię, bo posłuchaj, bo faktycznie, gdy weźmiesz krzyż swój, gdy będziesz szedł w uczniostwie za Jezusem, to chociażby 10 takich dziewczyn przyszło do twojego zakładu pracy. Będziesz wolny. Będziesz zwycięzcą. Ty będziesz zwyciężał. Nie grzech nad tobą będzie zwyciężał. Ty będziesz zwyciężał w mocy Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego. I on, powiem tak, raz mówi, to powiedz mi jeszcze więcej o tym krzyżu. I mówiłem z nim z 2 godziny. I nie bój się, że wpadniesz w pychę z powodu tego, że grzech zwyciężysz. Będziesz miał taką radość. Na tej drodze uczniostwa, kiedy zaczniesz się zapierać siebie, doznasz tylu porażek na początku, że będziesz wiedział, że to nie jest z ciebie. Nie bój się, to jest droga Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział, kto chce za mną iść, to niech bierze. Niech zawsze się bierze i naśladuje mnie. To jest na drodze Chrystusa, która idzie w górę, nie ma, że tam za 5 kilometrów pycha cię dopadnie. Pokora. Większa, tak, bo tego Jezus uczy. Ciche serce, tego Jezus uczy. Wierność, bo tego Jezus uczy, bo Jezus tak żył. Na innej drodze, faktycznie tak. Życzę wam, bracia i siostry, jeśli wasze życie jest takie odchrześcijańskie tylko, szukajcie źródła życia, szukajcie Jezusa Chrystusa, który jest źródłem, które tryska, które bije. Bijek. Znaleźliście teraz w tych suszach, co były? Znaleźliście źródło gdzieś kiedyś? Ja mam taką przywilej, że pracuję w lesie i wiem, gdzie są źródła. Wiecie, i wszędzie sucho, wszędzie, ale idziesz tam, a tam bije i szemrze. Ciągle żywa woda. Jezus ciągle tryska. To jest żywa woda, która ciągle bije, ciągle raduje, ciągle szczęście przynosi. ciągle radość przynosi i ta radość się nie kończy. Niech Bogu będzie za to chwała, że dał nam w Jezusie Chrystusie naprawdę nowe życie. Amen. To pomodlę się już z wami razem, bo to już jest akurat 12. Panie Jezu łaskawy, z całego serca Ci dziękuję za to, że naszą nędzę, naszą biedę, bezradność wniosłeś światło, wniosłeś nowe życie i dałeś zwycięstwo. Panie, dziękuję Ci, że Ty wypracowałeś to zwycięstwo. Panie, zwyciężyłeś wszelki grzech. Zwyciężyłeś wszystkich wrogów naszej duszy. Panie, rozwiązałeś nasze pęta. Rozwiązałeś, Panie. I wprowadziłeś do swojego królestwa, Panie, do swojej owczarni. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty jaśniejesz jak najjaśniejsza z gwiazd. Jaśniejesz po dziś dzień, Panie, i jaśniejesz na wieki. Panie, jeśli zgasła Twoja światłość w czyimkolwiek życiu, ja Cię proszę, odnów tą relację, Panie. Ty nie zbladłeś, Panie, Twój blask nie zniknął. Panie umiłowany, daj łaskę każdemu z nas, Panie, byśmy stali przy Tobie i widzieli, jak jesteś piękny. Panie, byśmy się mogli zachwycać Tobą, Panie, bo kiedy na Ciebie patrzymy, to taka radość przychodzi do naszego życia, do naszego serca. Panie, daj naśladować Ciebie w pokorze serca. Patrzeć na Ciebie, Panie Jezu, odwróć nasze oczy od fałszywych proroków, od fałszywych Chrystusów. Panie, chcemy patrzeć na Ciebie, jedynego prawdziwego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Błogosław ten zbór, błogosław te rodziny, Panie, błogosław braci moich i siostry. Panie, pomóż uprzątnąć życie, jeśli jest zaśmiecone. Panie, zrób porządek w małżeństwach, jeśli są zawady, jeśli są jakieś przeszkody, jeśli się źle dzieje. Panie, napełnij serca pokorą Twoją i bojaźnią Twoją. Panie, radujemy się z tego, że jesteś Bogiem, który mówi, ilekroć przyjdziemy do Ciebie, mówisz do nas. Mówisz przez Słowo, mówisz przez Ducha Świętego, prosto do naszego serca, prosto do naszych myśli. Mów do nas, Panie. A daj nam, Panie, tą bojaźń, byśmy słuchali Ciebie i czynili to, co mówisz. Bądź uwielbiony, Boże, bądź wywyższony na wieki. Tobie chwała, cześć w Jezusie Chrystusie, Panu naszym i w Duchu Świętym. Amen.